Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na specjalne wydanie raportu o stanie świata. Do 137 wzrosła liczba ofiar zamachu terrorystycznego w sali koncertowej w Moskwie. Ponad 180 osób jest rannych. Do zamachu przyznała się organizacja Państwo Islamskie. Rosja nie odnosi się do tej deklaracji jak dotychczas. Prezydent Putin twierdzi, że czterej zamachowcy zostali zatrzymani podczas ucieczki w kierunku Ukrainy, gdzie mieli przekroczyć granicę. Ukraina zaprzecza, jakoby miała jakikolwiek związek z zamachem. Zatrzymani, którzy według władz rosyjskich są obywatelami Tadżykistanu, stanęli przed sądem. Rosja w żałobie? Czy ten krwawy zamach skonsoliduje rosyjskie społeczeństwo wokół władzy, czy wręcz przeciwnie? Jak wykorzysta zamach Władimir Putin? Czy państwa wspierające Rosję w wojnie z Ukrainą dostały do ręki kolejny argument polityczny? I skąd się wzięło Państwo Islamskie w Rosji? Dlaczego to ona staje się celem terrorystów islamskich? O tym w specjalnym wydaniu raportu o stanie świata 25 marca 2024 roku. Ten oraz wszystkie inne odcinki raportu o stanie świata powstają dzięki zaangażowaniu finansowemu słuchaczy. Z serca dziękuję Państwu za wszystkie wpłaty, a jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Filip Marcinkowski realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie.
Słyszeliśmy tylko krzyki i strzały. Strzelali do wszystkiego, co się ruszało, mówili świadkowie. W piątek 22 marca w sali koncertowej Krokus w Krasnogorsku pod Moskwą miał właśnie rozpocząć się koncert popularnego zespołu Piknik. Publiczność była już na widowni. Wtedy do środka wtargnęli terroryści z bronią maszynową. Zaczęli strzelać do ludzi. Podłożyli ogień. W sali zaczął zapadać się dach. W Moskwie i okolicach zarządzono alarm. Wzmocniono środki bezpieczeństwa, zamknięto niektóre miejsca publiczne. Nazajutrz po zamachu rosyjskie władze zatrzymały 11 osób, w tym 4 obywateli Tadżykistanu. To właśnie ich oskarżono o przeprowadzenie ataku. Według Stanów Zjednoczonych, które miały wcześniej ostrzegać Moskwę o możliwości ataku terrorystycznego, za zamachem stoi odłam ISIS, tak zwane Państwo Islamskie prowincji Chorasan. To dżihadystyczne ugrupowanie powstałe przed dekadą w Afganistanie i Pakistanie. Piątkowy zamach był kolejnym w serii, która w Rosji trwa od początku wieku, mniej więcej od dojścia do władzy Władimira Putina i początku II wojny czeczeńskiej. To właśnie Czeczeni i zamachowcy z północnego Kaukazu stali za wieloma z nich. Jest październik 2002 roku. Podczas drugiego aktu musicalu Not Us moskiewski teatr na Dubrowce zajmuje czeczeńskie komando pod przywództwem Mowsara Barajewa. Kilkudziesięcioro terrorystów bierze za zakładników publiczność. Grożą, że jeśli rosyjskie władze rozpoczną szturm, wysadzą się ze wszystkimi. Służby rozpoczynają jednak akcję, rozpylają w teatrze gaz usypiający, a następnie wkraczają do środka. Giną 173 osoby, ponad 700 jest rannych. Wrzesień 2004 roku. Biesłan, miasto na północnym Kaukazie. Czeczeńscy terroryści zajmują szkołę podstawową. Ich zakładnikami zostaje ponad 1000 osób, w tym 770 dzieci. Komando podkłada w budynku ładunki wybuchowe. Po dwudniowych negocjacjach rozpoczyna się szturm sił rosyjskich z użyciem czołgów, granatników i ciężkiego sprzętu. W Biesłanie ginie ponad 330 osób, w tym 186 dzieci. Marzec 2010 roku, Moskwa. Na stacjach metra Łubianka i Park Kultury w odstępie kilkudziesięciu minut wybuchają dwie bomby. Ginie około 40 osób. Zamachu dokonują dwie kobiety samobójczynie. Odpowiedzialność za atak bierze na siebie doku Umarów, samozwańczy emir z północnego Kaukazu. Rok później w podobnym zamachu na moskiewskie lotnisko Domodjedowo ginie 37 osób. Kwiecień 2017 roku. Znów zamach bombowy w metrze, tym razem w Petersburgu. Ginie 16 osób, w tym 22-letni sprawca. Za atakiem ma stać powiązane z Al-Kaidą ugrupowanie terrorystyczne z Kaukazu. Do ostatniego, przed wydarzeniami z piątku, tak poważnego ataku terrorystycznego w Rosji dochodzi 2 lata temu w mieście Iżewsk, 1000 kilometrów na wschód od Moskwy. W strzelaninie w szkole ginie 18 osób, w tym sprawca, 34-latek ubrany w koszulkę ze swastyką. To jeden z niewielu zamachów w Rosji niezwiązanych z Czeczenią, Północnym Kaukazem lub skrajnym islamem. Za każdym razem po ataku dokonanym przez skrajne ugrupowania, Władimir Putin obiecuje Rosjanom surowe ukaranie winnych.
Rosja nie raz przechodziła przez ciężkie, porой niewynosimy испытания, но становилась еще сильнее. Tak będzie i сейчас.
Marcin Żyła przygotował ten dźwiękowy portret aktów terroryzmu w Rosji za czasów rządów Władimira Putina z krótką przerwą na prezydenturę Miedwiediewa. Zagrożenie zamachami jest w Rosji obecne przez cały ten czas i jest to zwykle zagrożenie związane z bojownikami islamskimi. Tym razem do zamachu przyznało się państwo islamskie. Nie wiemy do końca, który z odłamów ISIS dokonał ataku. Służby amerykańskie sugerują, że mogła to być grupa o nazwie Państwo Islamskie prowincji Chorasan. O tym, czym jest ta grupa, porozmawiamy teraz. Moim gościem jest Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to jest za ugrupowanie? Kto wchodzi w jego skład?
To jest lokalna filia Państwa Islamskiego tak zwanego, która powstała pod koniec 2014 roku. Później tak naprawdę w 2015 się przyjmuje, że zaczęła formalnie działać. Ona się składała z takich bardziej radykalnych członków talibów, Al-Kaidy, którzy nie znajdowali dla siebie miejsca w tamtych organizacjach. I wtedy 2014-15, prawda, Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie święciło triumfy. W związku z tym część ludzi pomyślało, że dobrze jest tutaj podpiąć się pod globalną organizację, prawda, dużo bardziej aktywną w tamtym okresie niż Al-Kaida czy talibowie. I oni wybrali swojego przywódcę, który przyjął hołd, prawda, jakby wyraził swoje przywiązanie do Al-Baghdadiego, wtedy szefa kalifa, prawda, tak zwanego państwa islamskiego. I ta organizacja rekrutowała właśnie głównie Afgańczyków spośród talibów, tak, którzy nie mieli jakieś problemy z innymi talibami, nie mieli tam dla siebie miejsca, ale zaczęli tam też przystępować coraz częściej Pakistańczycy, ludzie z Azji Centralnej, tak, te takie islamiści, którzy wcześniej tworzyli takie organizacje w Uzbekistanie czy w Tadżykistanie i tak dalej. W związku z tym to była taka mieszanka. Bardziej ostatecznie to są tam obcokrajowcy, w większości Pakistańczycy, trochę tych Azjatów z Azji Centralnej.
Coraz I jak częściej... rozumiem, to była organizacja, która głównie kierowała swoją agresję czy swoją działalność przeciwko szyitom, prawda? To znaczy te największe akty przemocy, o których wiemy, między innymi styczniowy na przykład zamach z tego roku w Kermanie w Iranie, gdzie zginęło mnóstwo ludzi, to są ataki skierowane przeciwko wyznawcom islamu, których sunnici traktują jako heretyków.
No tak, bo to są salafici, tak? Jakby to najbardziej taki skrajny, radykalny odłam islamu, którzy uznają szyitów w ogóle za heretyków i w ogóle talibów też uznają za heretyków. Także ISIS w Afganistanie miało 3 głównych wrogów, jakby ataki swoje kierowali przede wszystkim przeciwko tym szyitom, tak? To są na meczety, na szkoły szyickie, dzielnice szyickie i tak dalej. Po drugie, przeciwko talibom samym, a po trzecie przeciwko, generalnie cywilom, tak? I ta sytuacja przez drugą dekadę lat 2000 była taka, że ISIS rosło w siłę, ale było pod podwójną presją, tak? Ze strony talibów z jednej strony, oni się zwalczali już wtedy, a z drugiej strony ze strony koalicji międzynarodowej i sił wtedy republikańskich rządu afgańskiego. Jeżeli Amerykanie i cały świat się wycofał z Afganistanu w 2021 roku i talibowie przejęli władzę, to zostali tylko oni jako przeciwnicy państwa islamskiego w Afganistanie. Ale im tak naprawdę dość dobrze przywracanie tego porządku i bezpieczeństwa poszło i szacuje się, że w szczytowym momencie ISIS w Afganistanie mogło liczyć około 5000 bojowników, to w ostatnie szacunki mówią, że jest ich już 1500 do 2000, tak? Liczba ataków w zeszłym roku ze strony ISIS w samym Afganistanie zredukowała się skokowo, prawda? W związku z tym oni są już jakby w defensywie w samym Afganistanie. Zamiast tego zaczęli częściej być widoczni na arenie międzynarodowej, tak? Te ostatnie dwa takie duże zamachy w Iranie, w jednym na początku tego roku zginęło, prawda, ponad około 100 osób, prawda? Bardzo często robią zamachy w Pakistanie. W związku z tym możliwe, że te ich aspiracje rosły dalej i następnym celem okazała się Moskwa. To by było jednak duże zaskoczenie. Jakby ja dość sceptycznie na początku podchodziłem do tej informacji, że to właśnie ISIS z Afganistanu stoi za tym zamachem. No bo dla ISIS generalnie Rosja nie jest najważniejszym pierwszoplanowym przeciwnikiem.
No właśnie o to chciałem spytać. Jakie miejsce w ogóle Rosja zajmuje w tym terrorystycznym dżihadzie islamskim? Ty kreślisz taki obraz jednak dosyć różnorodny, bo z jednej strony to jest przecież, w ogóle nie mówiliśmy o tym, ale przecież państwo islamskie to się rodziło w Irak, Syria, prawda? To podstawowe miejsce. Afganistan, Pakistan, ale Azja Centralna również. Wspominałeś o Uzbekach, czy Tadżykach, czy Czeczenach przecież, którzy tak samo w tej organizacji są członkami i działają. Jakie miejsce Rosja zajmuje w tym terrorystycznym dżihadzie i dlaczego w ogóle Rosja staje się celem?
No, na pewno Rosja nie zajmuje centralnego miejsca jako cel dla ataków ISIS, czy w ogóle islamskiego dżihadu. Tak, bo to jest raczej siła skierowana przeciwko Zachodowi, jako temu głównemu szatanowi, z którym muszą walczyć. Więc Rosja jest tutaj drugoplanowym, czy trzeciorzędnym nawet celem. Tak? Zresztą ja sobie przejrzałem ostatnio, wczoraj różne raporty ONZ-u, takie najnowsze dane, tak? Jakby, oraz amerykańskich wywiadów różnych połączonych. I w żadnym z tych czterech jakby źródeł, nie pojawia się żadna informacja, żeby Rosja miała być jakimś celem ataku. A w ogóle nie ma tam żadnej informacji, żeby ISIS-K, w prowincji Khorasan, mogło zorganizować ataki poza swoim regionem. Oczywiście to jest zagrożenie głównie dla talibów i dla Afganistanu, ewentualnie dla sąsiadów Afganistanu właśnie tam w Azji Centralnej. Ale o Rosji nikt nie wspominał. Rosja nie jest takim naturalnym przeciwnikiem. Oczywiście mamy te kilka ważnych ataków w ostatnich latach przeciwko Rosji. Tak? Mamy najważniejszy to ten 2015 rok wysadzenie w powietrze prawdopodobnie samolotu rosyjskiego, który wracał z Egiptu. Prawda? Z 214 Rosjan zginęło. To był największy pewnie do tej pory zamach przypisywany ISIS przeciwko Rosji. Mieliśmy zamach mniejszy w Petersburgu w 2017 roku, tam kilkanaście osób w metrze zginęło. Było kilka w ostatnich latach ataków przeciwko Rosji. Ja myślę, że dlaczego Rosja mogłaby się stać celem ataku dla ISIS, dla islamskiego dżihadu? Dlatego, że była relatywnie najłatwiejszym celem. Tak, powiedzmy, jest najbliżej Afganistanu, więc to jakby kwestia nawet logistyczna, tak, transportu i tak dalej. Jest najbliżej Azji Centralnej, tak, i tych republik poradzieckich. Jak pamiętajmy właśnie, sprawcami są prawdopodobnie Tadżykowie, tak, tego ostatniego ataku. W Rosji żyje 3 miliony w ogóle migrantów z krajów Azji Centralnej. Część z nich ma doświadczenie, prawda, radykalizowało się lata temu, uczestniczyli w dżihadzie od w zasadzie lat 90. albo i wcześniej. W związku z tym tu jest z kogo wybierać. Tak, jakby mamy zmotywowanych Rosjan, którzy mogli przystąpić w ostatnich latach, Rosjan albo właśnie mieszkają obywateli tych republik poradzieckich, którzy mogli przystąpić w ostatnich latach do ISIS i mogli wnieść tą perspektywę, że celem jest też Rosja. Bo tutaj się wskazuje też, że nie wiem, że to jest jeszcze zemsta za Czeczenię, czy za tą inwazję.
Za Afganistan chodzi.
Tak, ja myślę, że to chyba nie są najważniejsze jakby rzeczy, które motywują tych ludzi dzisiaj. Tak?
Ale już być może dyskryminacja ludności z Azji Centralnej przez Rosję, przez władze rosyjskie, to może stanowić jakiś element. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś, że Rosja jest najłatwiejszym celem. Z naszego punktu widzenia Rosja jest państwem policyjnym. Państwem, w którym jeżeli ktoś protestuje przeciwko wojnie w Ukrainie, zostaje natychmiast zamknięty na ulicy czy w jakimkolwiek miejscu publicznym. Sugerujesz, że drugim obliczem Rosji jest to, że jest to kraj łatwy dla terrorystów.
No tak, z tych powodów, o których mówiłem, tak? Jakby logistycznie jest łatwiej tam dotrzeć. Jest tam cała masa tych obywateli Azji Centralnej. Część z nich może być zradykalizowana, więc oni mogą się poruszać, tak? Robić wywiad, przygotować ten zamach. Niezauważeni tak naprawdę, no bo ich jest tam dużo. No, poza tym, no, to co już pewnie wszyscy powiedzieli, Rosja była tak skoncentrowana na tych wyimaginowanych zagrożeniach ze strony Ukrainy i Zachodu, że przegapiła te inne zagrożenia, tak? Jakby już pewnie nie byli wyczuleni na zagrożenie ze strony islamskiego terroryzmu.
Wspomniałeś o tych raportach. No był jeden raport z 7 marca, o którym wiemy, amerykański, który wskazywał na tego typu zagrożenie. Rosjanie go zignorowali oczywiście.
No właśnie, no to pokazuje jakby słabość, dlaczego Rosja była relatywnie łatwym celem. A dlaczego ISIS czy islamskim terrorystom mogło na tym zależeć? Po prostu no oni robili już duże zamachy w Pakistanie, czy w Afganistanie, prawda, czy w Iranie. Ale to nie interesuje światowej opinii publicznej. No, to się może pojawiało na drugiej, czwartej stronie w gazetach i w programach informacyjnych, prawda? W związku z tym, z drugiej strony Zachód, który jest najważniejszym pewnie celem dla tego typu organizacji, no i jest dalej, trudniej tam dotrzeć, bardziej się na siebie zwraca uwagę, trudniej jest przygotować taki zamach. W związku z tym Rosja była pierwszym, najłatwiejszym pewnie dla nich celem, który dał im to, o co chodzi w zamachach terrorystycznych, takie publicity, tak, jakby rozpoznawalność. To, co oni potrzebują, żeby rekrutować, dostawać pieniądze i pokazywać, że my mamy tutaj globalną agendę, my jesteśmy wpływowi, to nie już Al-Kaida, to my jesteśmy tym głównym, prawda, organizacją międzynarodową, która potrafi przeprowadzić krwawe zamachy w centrum świata, nie wiem, białego człowieka, tak, bo jednak Rosję ciągle się postrzega w ten sposób. No, Rosji też wyciąga się to, że no, nie wiem, blisko współpracują z talibami, tak, w związku z tym to jest, talibowie w Afganistanie to jest dzisiaj śmiertelny wróg ISIS. Ale ja bym też tu nie przesadzał, bo z talibami współpracuje Katar i Chiny, tak, a nie mamy zamachów w Chinach z jakiegoś powodu, tak, w związku z tym chyba właśnie uznano, że najłatwiej będzie po prostu im przeprowadzić duży zamach, który zwróci uwagę światowej opinii publicznej właśnie w Moskwie, a nie w Azji Centralnej, prawda, co by nikogo nie interesowało, czy w Chinach.
Wspomniałeś o elemencie propagandowym. To będzie sukces Państwa Islamskiego. To zostanie prawdopodobnie przez sponsorów Państwa Islamskiego uznane za sukces. Kto w tej chwili wspiera tego typu grupy? Skąd tego typu grupy mają pieniądze?
To jest bardzo dobre pytanie. Chyba do końca nie wiemy, tak, jakby skąd oni biorą pieniądze. Ich możliwości czerpania dochodów na przykład w samym Afganistanie zostały znacząco ograniczone. Tak? Oni stracili dużą część terytorium, które wcześniej jeszcze kontrolowali w czasie wojny domowej. Stracili dużo ludzi, dużo rekrutów. Sami są, uciekają, prawda, jakby przemieszczają się, są pod presją ze strony talibów. Zresztą może ten atak tutaj w Rosji wskazywać jakby nowy trend, tak, że ISIS z Afganistanu chce się bardziej przesunąć właśnie do Azji Centralnej i jakby szuka nowych celów też dla swojej działalności, bo właśnie w samym Afganistanie jest dla nich trudno. No wcześniej czerpali dochody z handlu narkotykami, tak, z przemytu broni, z wymuszeń, takich podatków, prawda, nakładanych na lokalną ludność. Te wszystkie źródła finansowania dla nich się jakby skończyły. Są generalnie w ogóle, państwo islamskie przecież jest pod ogromną presją, tak? W zeszłym roku zabito szefa tego całego, prawda, państwa islamskiego, globalnego. Turcja chyba go zabiła w kwietniu zeszłego roku. Po 3 miesiącach dopiero wskazano nowego szefa, Abu Hafs. Jest Al-Qureishi, od sierpnia zeszłego roku jest szefem całej tej siatki ISIS. No ale my nawet nie wiemy, kim on jest, tak? Jakiej z narodowości, gdzie on dzisiaj mieszka. Jakby te raporty ONZ-u mówią, że może mieszka w Afganistanie, a może w Afryce. I raczej w ogóle ten sunnicki dżihad się przenosi dzisiaj z Afganistanu i w ogóle z Azji do Afryki. Tam jest, znowu znajdują te organizacje więcej przestrzeni na to, żeby działać, żeby wymuszać jakieś, zdobywać pieniądze, tak, jakby z handlu jakimiś nielegalnymi, nie wiem, czy surowcami naturalnymi, czy diamentami, czy narkotykami. Więc ISIS jest dzisiaj w odwrocie i paradoksalnie ten atak w Moskwie może być wyznacznikiem ich jakby trudnej sytuacji, a nie nowej wielkiej siły. Myślę, że kto skorzysta najbardziej na tym ataku, zaskakująco, to mogą być talibowie. Tak, bo talibowie dzisiaj już dla wszystkich, i dla Rosji, i dla Stanów Zjednoczonych, i dla Europy, no, wydają się, musimy ich postrzegać jako no, tego sojusznika, bo jeżeli ISIS-K, tak, to z prowincji Khorasan, organizuje tego typu atak w Moskwie, a w zeszłym roku kilka było prób zamachów terrorystycznych w Europie też, rozbitych, tak, była taka siatka Tadżyków, na przykład w północnych Niemczech rozbita, 7 osób aresztowano, właśnie Tadżyków i Uzbeków, tak, którzy planowali atak jakiś większy, ponoć na parlament w Szwecji. Więc tego typu zagrożenia dla Zachodu ciągle istnieją z tego miejsca. No a talibowie w takim razie mogą powiedzieć, no jeżeli chcecie rozbić tą organizację, to musicie nas, nie wiem, rozpoznać, musicie z nami współpracować. I na przykład z punktu widzenia Rosji, no ja bym się nie zdziwił, jakby jednym z efektów tego zamachu było to, że Rosja uzna talibów jako partnerów, jako rząd w Afganistanie i po to, żeby móc bliżej z nimi współpracować, żeby móc złapać tych zleceniodawców tego ataku, prawda? Oni będą potrzebowali ukarać tych zleceniodawców, a jeżeli oni są faktycznie w Afganistanie, no to tam mogą operować no, we współpracy z talibami, więc paradoksalnie im to może się jakoś przysłużyć.
Na razie wygląda na to, że Rosja raczej szuka sprawców czy zleceniodawców tego zamachu na Ukrainie, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Dziękuję bardzo. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem tego specjalnego wydania raportu o stanie świata.
Dziękuję bardzo.
Według ostatnich danych 137 osób zginęło w piątek wieczór w zamachu w Krasnogorsku pod Moskwą. Wczoraj w Rosji ogłoszono żałobę narodową. Władimir Putin zapowiada, że wszyscy, którzy byli zaangażowani w tę zbrodnię, zostaną schwytani i ukarani. Jak dotąd według Kremla aresztowano 11 osób, w tym 4 bezpośrednich sprawców, którzy, jak twierdzą władze, są obywatelami Tadżykistanu. Stanęli oni przed sądem okręgowym w Moskwie. Na zdjęciach oskarżonych widać wyraźne ślady pobicia. Amerykanie przypominają, że 7 marca ostrzegali Rosjan przed potencjalnym zagrożeniem i wzywali swoich obywateli, by unikali zgromadzeń, zwłaszcza sal koncertowych. Kreml potraktował te apele jako próbę ingerencji politycznej Amerykanów w przebieg nadchodzących wówczas wyborów. Jest z nami Wacław Radziwinowicz, długoletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji, dziś publicysta tej gazety. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Właściwie przy każdym obecnie ważnym wydarzeniu na świecie od razu pojawia się kilka konkurencyjnych wersji wypadków. Wymienne są nie tylko oceny, wymienne są również fakty. I w przypadku tej zbrodni, której dokonano pod Moskwą, nie jest inaczej. Co wiemy na pewno o tym zamachu?
Wiemy na pewno, że do niego doszło. Wiemy na pewno, że są ofiary. Ile tych ofiar jest, to się dopiero dowiemy. Ja chcę w tym miejscu dodać, że putinowska Rosja ma swój taki rytuał przyznawania się do liczby ofiar zamachów terrorystycznych. Zwykle czekają z tym na jakiś dogodny moment. Na przykład dobrym momentem jest piątek wieczorem, kiedy ludzie się zajmują czym innym, dziennikarze mają wolne, nie działają niektóre media, większa część mediów nie działa i wtedy można bezpiecznie ogłosić do poniedziałku, to się wszystko rozejdzie jakoś po kościach, więc tutaj musimy jeszcze czekać. Dobrze wiemy, że doszło do potwornej kompromitacji służb rosyjskich. Ja tutaj mam w tym miejscu na myśli przede wszystkim siły policyjne, które zjawiły się mocno po tym, jak do tego zamachu doszło, już jak zamachowcy opuścili miejsce zbrodni. Wprawdzie dzisiaj tłumaczą rzecznicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że byli na czas i wszystko jak należy, no ale to jest nieprawda. To wiemy na pewno. Możemy przypuszczać, No bo wersje są różne, że doszło też do potwornej kompromitacji służb specjalnych, które przegapiły wroga i mimo ostrzeżeń nie przygotowały się na czas do tego, do czego powinny być przygotowane i przed czym były ostrzeżone.
Panie Wacławie, jeszcze wracając do samego faktu, do samego przebiegu tego wydarzenia. Podobno akcja trwała około 18 minut. Garry Kasparow pisał na Twitterze, przypominał, że rzecz ma miejsce w kraju, w którym jeśli ktoś wyjdzie na ulicę z białą kartką, zostaje zatrzymany w 30 sekund przez policję. Tutaj, nawet zakładając, że rzeczywiście ta policja musiała przyjechać, no to prawie 20 minut terroryści bezkarnie zabijają ludzi i nikt nie reaguje na tej sali.
Tak, tu mamy świadomość, że tak było. Tłumaczą się w ten sposób, że to był piątek wieczorem, że były straszliwe korki, tam jest taki obwodnica Moskwy, nazywa się MKAD i że tam rzeczywiście bywają ogromne korki, wszystko to jest zablokowane, ale ja to sprawdziłem w momencie, kiedy uciekali ci sprawcy samochodem, to MKAD leciał, jechał z szybkością 70 km na godzinę, więc te tłumaczenia nie mają tutaj żadnego uzasadnienia. To jest najzwyczajniej nieprawda. Po prostu mamy do czynienia z jakimś straszliwą nieodpowiedzialnością, bałaganem i brakiem operatywności tych wielkich służb, ale to też nie jest nic dziwnego. Względy są różne, ale również ten wzgląd jest ważny, że służby są po to, żeby łapać, nie wiem, reżyserów, pisarzy, gnębić, wszelkich dysydentów, bo już w Rosji to już trudno mówić o opozycji, tam są dysydenci i wysiłek służb jest skierowany przede wszystkim na to, a wroga przegapili.
Reakcja Kremla, długie zwlekanie Putina, jak to należy oceniać? Zwlekanie Putina w ogóle z jakąkolwiek deklaracją po wydarzeniach z piątku.
I to ciągle trwa i to jest bardzo istotne, bo najwyraźniej Kreml, a szczególnie Putin, mówiąc bardzo trywialnie, zatkało go i postawiło go w sytuacji niezwykle trudnej. Putin długo, 19 godzin, nie reagował w ogóle. Niby zareagował tylko w ten sposób, że przez wicepremier Golikową przekazał tylko rannym życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. No tak się nie robi. Jego rzecznik mógł powiedzieć, że prezydent, i tak dalej, ale to przekazał w ten sposób. I to była jego reakcja przez 19 godzin, przez które się zastanawiali, łamali głowy, co z tym fantem zrobić. Bo bardzo trudno jest Kremlowi skonsumować tę dzisiaj właściwie główną wersję wydarzeń. Ja nie mówię, że tak na pewno było, ale wszystko, bardzo wiele wskazuje na to i to są już bardzo mocne dowody. To rzeczywiście był atak ze strony ISIS. I teraz jest zagadka, jak to skonsumować w ten sposób, ażeby ISIS powiązać z Ukrainą, a z kolei Ukrainę w tym przypadku z Zachodem. Duża łamigłówka. I oni się nad tym na pewno zastanawiają. Putin po tych 19 godzinach, kiedy występował z orędziem telewizyjnym do narodu, potrafił powiedzieć tylko tyle, że według naszych informacji sprawcy uciekali w kierunku Ukrainy, gdzie dla nich było przygotowane okno dla przejścia przez granicę. To jest sugestia. Wskazanie, że tak naprawdę to nie żaden ISIS, tylko właśnie Ukraińcy. Ale na tym jak na razie Kreml poprzestał. Ludzie tacy, którzy zajmują się propagandą i są gwiazdami propagandy kremlowskiej, oni już te wersje rozpowszechniają. Jest wydana dla nich instrukcja, dla mediów, żeby jakoś wiązać to wszystko z Ukrainą.
Ale kto wydał tę instrukcję?
Kreml. To się nazywa po rosyjsku, nazywają to metodiczka. Metodiczka to jest taki poradnik metodyczny dla nauczycieli, ale w ten sposób jest sterowana telewizja rosyjska. I tu jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją, bo takim głównym komunikatorem Kremla dla narodu jest na kanale Rosja 1. Wiesti niedzieli to się nazywa, to jest, czyli wiadomości tygodnia. To prowadzi Dmitrij Kisielow, no taki bardzo ważny propagandysta kremlowski. Trwa to 2 godziny co najmniej, zwykle 3, no ale to 2 godziny opowieści. I wczoraj, to jest bardzo biegły człowiek, i oblatany, i wykształcony, i w ogóle wszystko. I wczoraj on się zachował dziwnie, bo on nie spełnił swojego obowiązku, nie opowiedział o tym, co się stało, nie interpretował tego. Nawet nie mówił nic o Ukrainie w tym kontekście. O Ukrainie tylko mówili jacyś zupełnie marginalni, politycy, jacyś nieznani eksperci, mówili, że za tym chyba według nich stoi Ukraina, ale to byli politycy i eksperci zachodni. On nie wziął żadnego rosyjskiego, który by to widzom powiedział. Znając tego człowieka jako bardzo wytrawnego i bardzo cwanego, rozumiem, że ciągle jeszcze nie ma takich wyraźnych wskazówek, że trzeba już walić w Ukrainę.
Ale o czym to, panie Wacławie, będzie świadczyło? Bo narzuca się już w tej pierwszej reakcji, czy to Putina, czy innych ośrodków, była mowa właśnie o tym, że ci zamachowcy kierowali się w stronę granicy ukraińskiej, gdzie tam miała być ta granica dla nich otwarta, bo mieli jakieś kontakty na granicy.
No to mówił Putin, tak.
Ale jak pan sam zwraca uwagę, nie ma dalszego ciągu. Dlaczego tego dalszego ciągu nie ma? Bo oni nie wiedzą, jak to rozegrać?
Znaczy po kolei. Po pierwsze, wcale nie jest powiedziane, że oni uciekali do Ukrainy. Z miejsca, gdzie zostali ujęci, tak wskazuje geolokacja tych filmików, które są pokazane, bliżej było do Białorusi. Na pewno łatwiej jest przekroczyć granicę i można zagwarantować przekroczenie granicy białoruskiej, bo tam jest mniej więcej spokój, niż granicy ukraińskiej, bo tam się wałęsają jakieś różne oddziały i nie wiadomo, na kogo się można natknąć. I nie można łapówką na przykład załatwić, że przepuszczą, bo to nie wiadomo, kto tam się zjawi. To jest jedna rzecz. Po prostu w tej chwili brakuje materiału, który byłby jakimś dowodem dla tej tezy. Na pewno szukają jakichś dowodów, a bardzo możliwe, że po prostu fabrykują dopiero. Będą się starali, nie wiem, znaleźć kogoś, kto na przykład właśnie dał się przekupić i czekał tam na granicy. Wydaje się, że to wszystko jest nieprawda, bo ci ludzie nie mieli przygotowanej drogi ucieczki. Ci sprawcy byli materiałem dla organizatorów, byli materiałem jednorazowym i nie zatroszczyli się ci, którzy ich wysłali, o to, żeby oni bezpiecznie gdzieś uciekli. No ale Kreml musi coś takiego musi przygotować, musi coś znaleźć i dlatego ciągle jeszcze to jest takie zawieszone i jest milczenie.
Istotny jest wątek amerykański, który się pojawia, to znaczy te ostrzeżenia z 7 marca, które zostały zignorowane, nie tyle może zignorowane, ile w ogóle wykręcone w drugą stronę przez władze na Kremlu. Czy to oznacza, że służby rosyjskie są tak odklejone od rzeczywistości, czy że one z definicji po prostu nie reagują, nie interesują się tym, co mają do powiedzenia im Amerykanie, nawet w takich okolicznościach?
Ja przypomnę, że Rosjanom udało się zapewnić absolutne bezpieczeństwo 2 wielkich imprez całkiem niedawno. W 2014 roku mieli olimpiadę w Soczi i tam się nic nie wydarzyło. W 2018 mieli mundial w Moskwie, no nie tylko w Moskwie, no ale w Rosji. Był mundial, przewalały się tłumy obcokrajowców i było bezpiecznie. Dlaczego? Również dlatego, że wtedy oni znakomicie współpracowali z Amerykanami i zachodnimi służbami. To Amerykanie im w Soczi dali znać, że tam się jakaś grupa szachidek, czyli kobiet, które są gotowe do wykonania zamachów samobójczych, dostali ten sygnał od Amerykanów, posłuchali ich i Soczi było No bo tam było bezpiecznie po prostu. A teraz jest inaczej. Teraz jest tak, że nie tylko nie wierzą, ale podejrzewają, że jeżeli im się coś mówi, tak jak w przypadku tego ostrzeżenia z 7 marca jeszcze, że to jest jakaś krecia robota, wredna, że chcą ich wrobić, chcą ich sprowokować, jak to powiedział Putin, to ostrzeżenie, to była prowokacja i szantaż. Bo takie jest podejście. Wróg nie może nam pomagać, wróg na pewno chce nam tylko zaszkodzić. Więc tak się stało, jak się stało. A kiedy współpracowali z tamtą stroną? Zresztą oni też dostarczali cennych informacji Amerykanom. No to wtedy to jakoś działało i uniknęliśmy wielu tragedii.
Władze kremlowskie zidentyfikowały sprawców jako Tadżyków. I wracając do tego, jak ten temat jest opracowywany przez Kreml. Tadżykistan to nie jest chyba atrakcyjny propagandowo cel, prawda? To znaczy nie da się tego wykorzystać. No nie będzie ataków na Tadżykistan chyba Kremla z powodu tego, co się stało.
No w Tadżykistanie oni mają bazę wojskową i chronią granice.
No więc właśnie. Pojawia się temat stosunku władz czy stosunku Rosjan do mniejszości z Azji Centralnej, do takich narodów czy do takich ludzi jak Tadżyków. Czy tutaj Kreml będzie próbował to rozegrać, czy po prostu będzie próbował, tak jak pan wcześniej wspomniał, jakoś heroicznie łączyć Tadżykistan z Ukrainą?
Wydaje mi się, że nie. Może być, i to już właściwie widać, odruch, społeczny odruch, bo przybyszy z Azji Centralnej czy z Zakaukazia jest w Rosji bardzo wielu. Oni są tam niezbędni, bo oni pracują. Tym bardziej, że teraz no, deficyt rąk roboczych jest w Rosji w tej chwili również ze względu na wojnę ogromny. Jest ich wielu, więc ludzie mogą się ich po prostu obawiać sami z siebie. Nie trzeba ich tutaj szczuć. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mój znajomy, bardzo dobry socjolog Aleksiej Lewinson, on twierdzi, że istnieje w społeczeństwie rosyjskim jakiś potencjał nienawiści. Jest duży i da się tym potencjałem sterować. No, raz się kieruje na przykład na Łotyszy, raz na Estonię, na Gruzję, bywa, że na Polskę. I to się daje zmieniać i ten. Ale w tej chwili ten potencjał nienawiści jest skierowany na Ukrainę. Być może nie wystarczy tych zasobów złości, strachu i tak dalej, żeby kierować do państw no, w końcu przyjaznych, no bo przecież to są ciągle jeszcze sojusznicy Moskwy, którzy są jakoś połączeni gospodarczo z Moskwą i bardzo podkreślane są w informacjach mediów rosyjskich to, że przychodzą kondolencje z tamtej strony, od szefów tamtych państw i od społeczeństw tamtych państw. Także to raczej chyba nie w tym kierunku pójdzie.
A proszę powiedzieć, jak w ogóle społeczeństwo rosyjskie reaguje? No bo poza wszystkim my rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o propagandzie kremlowskiej, ale to są ogromne tragedie dla tysięcy ludzi, zapewne, jeśli patrzymy na rodziny tych, którzy zostali zamordowani, to również jest żałoba w całym kraju. Jak to społeczeństwo przyjmie taki cios kolejny i kolejne potwierdzenie, że władza Putina to nie jest wyłącznie władza, która zapewnia bezpieczeństwo. To jest władza, której również zdarzają się potknięcia. My na początku naszego programu mieliśmy materiał, który to pokazywał, że do tych przypadków ataków, zwłaszcza przypadków ataków ze strony organizacji skrajnie islamskich, dochodziło w czasie rządów Putina. Jak społeczeństwo zareaguje na ten przejaw agresji właśnie ze strony państwa islamskiego?
To są dwa pytania i ważne. Po pierwsze tak, wystraszyć i zmusić do reakcji społeczeństwo rosyjskie jest bardzo trudno. Ja byłem świadkiem kilku takich dramatów, takich tragedii. Na przykład jest dramat w teatrze na Dubrowce, bardzo dużo ofiar na samym miejscu. To się działo praktycznie na moim podwórku, bo tam mieszkałem tuż obok. I tam na miejscu czuło się po prostu wielkie napięcie, wielki strach i te emocje były bardzo mocne, ale już kilka ulic dalej po prostu szok, bo się nic nie działo, nic nie było widać po ludziach, wszystko działało normalnie, muzyka, ludzie się śmieli i w ogóle toczyło się normalne życie. Jak w 1999 roku były zamachy na domy mieszkalne, to po to, żeby poruszyć tak naprawdę społeczeństwo, musiał najpierw wylecieć dom w Bułnacku, później dwa domy w Moskwie i potem w Wołgodońsku jeszcze. I dopiero wtedy zapanował strach ogólny. A tak to oni odsuwają od siebie. Takie jeszcze za Stalina wmówione im, że najlepiej nie wiedzieć, nie widzieć, nie reagować, to ciągle jeszcze istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o zawód, który sprawił Putin, to co się teraz wydarzyło, jeżeli to wszystko się potwierdza, że to jest zamach islamistów i oni wzięli na muszkę Moskwę, to jest wielka klęska geopolityczna Putina. Mówiąc najkrócej, żeby nie zanudzać, Putin odwrócił Rosję, chociaż wcale tego nie musiał robić i tego nie robił długo, ale odwrócił Rosję od, powiedzmy to, żeby się nikt tylko nie obraził, od świata białego człowieka, czyli tego, co nazywamy krajami cywilizowanymi w ten sposób, prawda? A zwrócił ją w kierunku południa. Tak on mówi, globalne południe, że Rosja jest rzecznikiem tego globalnego południa, że Rosja jest wyrazicielem jego interesów, obrońcą jego interesów i walczy nawet na wojnie w obronie interesów globalnego południa, w tym świata arabskiego, w tym świata islamskiego, przeciwko światowemu hegemonowi. I dlatego jest wojna i dlatego jest taka polityka, a tymczasem tak naprawdę Rosji groziła wojna zupełnie gdzie indziej, tak zwanym miękkim podbrzuszu, od strony Azji Centralnej, gdzie te właśnie republiki, takie jak Tadżykistan, są terytorium spornym między światem islamskim, szeroko bardzo pojmowanym, a szczególnie tym właśnie radykalnym światem islamskim, a Rosją. I nawet przecież Putin, to przy Putinie było, że była reforma armii. Może nie, to Miedwiediew to był wtedy prezydentem, ale Putin rządził tak naprawdę. Była reforma armii, którą prowadził minister Serdiukow i on miał przemodelować, on to robił, armię do walki nie na takim szerokim froncie w stylu II wojny światowej, jak w tej chwili mamy w Ukrainie, ale właśnie w tych okolicach, w górach, w stepie, gdzie się walczy z oddziałami partyzanckimi, gdzie trzeba sobie radzić z przenikającymi grupami terrorystycznymi przez granice i tak dalej, i tak dalej. I to było prowadzone i to było bardzo słuszne, bo to miała być ta wojna, która rzeczywiście groziła i ciągle grozi Rosji, bo tam są rzeczywiście tego typu konflikt. I Putin się od tego odwrócił. I to jest, jeżeli to nie jest jednostkowy przypadek, tylko przejaw jakiejś tendencji politycznej, no to Putin poniósł wielką klęskę, bo nie w tym kierunku skierował swój kraj.
I otwiera się drugi front. My mówimy o tej takiej herlawej opozycji, czy jakichś przejawach nieposłuszeństwa obywatelskiego, do których dochodzi w Rosji. One są być może z punktu widzenia Kremla nieistotne, bo liczbowo są znikome. Natomiast tutaj być może zaczyna się drugi front poza frontem ukraińskim dla Putina, który może mu sprawiać kłopot, jeżeli do takich aktów miałoby dochodzić rzeczywiście.
To musiałaby być seria, która by jakoś otrzeźwiła. Ja uważam, że to nie tak prędko, jeżeli chodzi o reakcję społeczeństwa rosyjskiego. Większą uwagę zwracam na to, że okazuje się, że ta sytuacja gospodarcza Rosji, o której Putin opowiada, że jest taka cudowna i świetna, wcale taka nie jest. I kraj stoi przed bardzo dużymi trudnościami, które już zaraz uderzą w obywateli. I tutaj to, co się nazywa w Rosji wojną telewizora z lodówką, że może się okazać, że ta lodówka, argumenty, które widzi w lodówce, w jej pustce Rosjanin, to jeszcze nie tak prędko, ale tak może być, będą ważniejsze od tych argumentów, które się leją z telewizora.
I na koniec, czy widzi pan jakikolwiek związek między wzmożeniem ataków w tej chwili, w tych ostatnich dniach na Ukrainie rosyjskich, a tym, co wydarzyło się w piątek? Mamy ataki na zachód Ukrainy, mamy bombardowanie Kijowa bardzo silne. Czy tutaj ten związek istnieje? Mamy oczywiście ten incydent związany z przelotem rosyjskiej rakiety nad terytorium Polski, który niektórzy odczytują jako sygnał dla NATO.
Nie, to nie jest przyczyna sprawcza. Raczej przyczyną sprawczą jest to, że trwają ciągle ostrzały i walki na terytorium Rosji w obwodzie białgorodzkim. To jest bardzo ważne, bo wojna weszła do Rosji i sukcesy Ukraińców, którzy bardzo sprawnie ostrzeliwują przede wszystkim zakłady petrochemiczne, bardzo sprawnie ostrzeliwują Krym. I Putin gniewnie i brutalnie stara się odpowiedzieć na to, żeby pokazać, że Rosja potrafi oddać z nawiązką. To raczej to. Bo takie rzeczy się szykuje, takie naloty, o jakich mówimy, one wymagają przygotowania. To za wcześnie jeszcze, żeby po piątku, już w sobotę przeprowadzić taki wielki nalot. To trzeba cele rozpoznać, czas i tak dalej. To nie tak od razu.
Ja jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tych wyborów, które mieliśmy w Rosji przed tygodniem i zadać pytanie o mity, które funkcjonują wśród nas na temat tej potencjalnej reakcji Rosjan na zamordyzm Putina. Niedawno taka grupa badawcza Projekt opublikowała dane, z których wynika, że grupa osób, które mają w tej chwili procesy sądowe z powodów politycznych, wynosi ponad 10 tysięcy i to jest liczba wyższa niż za czasów Chruszczowa i Breżniewa. To znaczy Putinowi został jeszcze Stalin do pokonania. I tak się wydaje, że nic z tego nie wynika. To znaczy, gdyby zorganizować wolne wybory w Rosji, to Putin i tak by je wygrał, prawda?
No, sytuacja jest chyba jeszcze gorsza, bo raczej widać, że jest bardzo duże zapotrzebowanie w społeczeństwie rosyjskim. Nie w tym moskiewskim, inteligentnym, bardzo europejskim, ale na prowincji, średnie miasta, małe miasteczka, biedna prowincja. Tam jest zapotrzebowanie na twardą rękę, na cara, który potrafi rozprawić się ze swoimi przeciwnikami, a jak się nie rozprawia, to żaden car z niego. Prigożyn, powiem to w ten sposób, musiał zginąć, bo car, który nie zamorduje tego, kto podniósł na niego rękę, to nie car.
Wacław Radziwinowicz, długoletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji, publicysta tej gazety, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
To już prawie wszystko w tym specjalnym wydaniu raportu o stanie świata, poświęconym zamachowi terrorystycznemu dokonanemu 22 marca w sali Krokus w Krasnogorsku pod Moskwą. Ten program, podobnie jak inne odcinki raportu o stanie świata, powstał dzięki państwa ofiarności. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza. bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.